Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. No i cóż to ja dziś dla Państwa wybrałem z ogromnego, przepastnego skarbca radiowego? Zdradzę to Państwu. I choć pora już nieco późnawa, zaproponuję, byśmy wznieśli się do góry i polatali. A jeśli o lataniu mowa, to nie możemy nie wrócić do historii gdańskiego lotniska. Rok 2024 bowiem to 50. rocznica powstania gdańskiego lotniska w obecnej lokalizacji. To także 30-lecie spółki Port Lotniczy Gdańsk. 5 kwietnia tego roku, czyli dokładnie za 11 dni w Amber Expo, odbędzie się wielka gala urodzinowa, na którą zaproszono ludzi z branży lotniczej z Polski i ze świata. Prawie 6 milionów pasażerów lecących najchętniej do Londynu, Oslo i Sztokholmu. To trzy najpopularniejsze miasta, do których wybierają się pasażerowie z gdańskiego lotniska właśnie. Ale wróćmy do historii. Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, po usunięciu zniszczeń wojennych, w Gdańsku Wrzeszczu wybudowano betonowe drogi startowe dla lotniska. Ten teren pełnił funkcję międzynarodowego lotniska zapasowego dla warszawskiego Okęcia. Na przeszkodzie pełnego jego wykorzystania i rozwoju stały złe warunki bezpieczeństwa związane z budową osiedla mieszkaniowego Przymorze i pobliską Wysoczyzną Gdańską. Stanowiło to podstawę decyzji z 1971 roku o budowie nowego lotniska w Rębiechowie. Uzyskało ono drogę startową o długości 2800 metrów oraz urządzenia infrastruktury lotniskowej wraz z terminalem towarowym czasowo przystosowanym do obsługi pasażerów. Przeniesienie przewozów z Gdańska Wrzeszcza do Rębiechowa nastąpiło w 1974 roku. Rok później, pierwszym pełnym roku eksploatacji na nowym lotnisku w Rębiechowie obsłużono 215 tysięcy pasażerów. W audycji, którą teraz Państwu zaprezentuję, udało mi się odnaleźć fragmenty audycji przygotowanych w latach 70. i 90. przez redaktor Janinę Bielecką oraz redaktora Aleksandra Synowieckiego. Zapraszam.
Na lotnisku w Gdańsku Wrzeszczu żyją w tej chwili wszyscy jakby na wyrost. To jest myślą i pragnieniem są już w roku 1974 i dlatego teraz, ostrzej niż kiedykolwiek, widzą niedostatki swego lotniska staruszka i swoje codzienne kłopoty. W tej chwili wylądował samolot z Warszawy, którego kapitanem był pan Rożański. Miewa pan kłopoty czy nie?
Obecne lotnisko w Gdańsku jest dosyć kłopotliwym lotniskiem dla naszego przedsiębiorstwa z racji swojego położenia i głównej drogi startowej. Przede wszystkim pas jest dość krótki, z jednej strony ograniczony pasmem gór, z drugiej strony jest podejście łatwe, z nadmorza, bez przeszkód. Brak jednak pomocy nawigacyjnych, które powinny stać na kierunku lądowania i którymi my zwykle posługujemy się przy podchodzeniu do lądowania na samolotach o obecnych prędkościach podejścia, bo w czasie, kiedy to lotnisko było budowane, prędkości podejścia było wiele mniejsze i nie było dookoła lotniska wysokiej zabudowy. Były czynne dwa pasy startowe, także zmiana kierunku wiatru nie wpływała tak bardzo na możliwość wykonania lądowania tutaj. W wypadku, kiedy zastanie samolot zmrok w powietrzu i trzeba wykonać dolot do lotniska w Gdańsku, to można tylko, kiedy warunki meteorologiczne, dokładnie kierunek wiatru odpowiada temu. Ale rejsowo nie można umieścić samolotu na loty do Gdańska w nocy. I to też ogranicza czas, jaki my możemy tutaj latać do Gdańska. Nie można latać całą dobę. Przy podchodzeniu do lądowania, zwłaszcza w trudnych warunkach meteorologicznych, bardzo pomocnym są światła podejścia. No, w Gdańsku nie ma tego oświetlenia i w zasadzie nie ma go gdzie umieścić, bo już potem jest morze.
Zdaje się, że z morzem bywają też tego typu trudności, że czasem jest tam mgła.
Mgiełka bardzo łatwo może napłynąć z nadmorza i dosłownie jeszcze w czasie podejścia przykryć nam pas do lądowania. Wówczas trzeba odchodzić na lotnisko zapasowe.
I koniec.
Koniec. Nie ma lądowania. Tak. Pasażerowie.
A miał pan taką sytuację kiedyś?
Miałem taką sytuację. Lecieliśmy z Krakowa. Pogodę dostaliśmy bardzo ładną w Gdańsku. Prognoza przewidywała widzialność powyżej 10 km, bezchmurnie. I w czasie, kiedy minęliśmy Grudziądz, dostaliśmy przez radio wiadomość, że widzialność w Gdańsku spadła do 1600 metrów, później do 800. I kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, czy lecieć na lotnisko zapasowe, czy jeszcze w kierunku Gdańska, przyszła wiadomość o poprawie pogody. No i kontynuowaliśmy lot do Gdańska i w trakcie podejścia tak dokładnie zakryło lotnisko, że nie można było na nim usiąść.
W tej chwili kapitan Rożański odlatuje już do Warszawy, a ja rozmawiam z panem Gąsowskim, który jest kierownikiem działu technicznego, a więc cała obsługa, mechanicy. Może zamkniemy okno, bo jednak samolot nam przeszkadza.
Pierwsza trudność jest ciasna płyta postojowa. Następna bolączka. Nie mamy żadnego zaplecza technicznego. To, co my w techniczym dysponujemy, to można śmiało powiedzieć, to jest prymityw. Jesteśmy cofnięci w osiągach lotnictwa nowoczesnego lat, może jakieś 15-20. To się kończy, niedługo może wyjdziemy już na nowe lotnisko, na lotnisko z perspektywą, lotnisko nowoczesne. Dopóki jednak nie wyjdziemy, ponieważ naszym generalnym zadaniem, zadaniem mojej służby, mechaników, zapewnienie maksimum bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to nie tylko samolot w powietrzu, nie tylko załoga, ale jego przygotowanie na ziemi. Robimy wszystko, żeby temu zadaniu sprostać. Nadchodzi okres zimowy, okres bardzo trudny. Samolot, który startuje, nie może mieć nawet grudki lodu na sobie. Po nocnym postoju często bywa zalodzony cały. Odladzamy przy pomocy dobrego urządzenia rolniczego RC-700, które jest bardzo zabawne, ale to jest w tej chwili jedyna możliwość, żeby ten samolot w ogóle odlodzić. Nie mamy żadnego innych środków technicznych, zabezpieczenia technicznego. Środki techniczne są doskonałe środki, są ciepłe hangary, stosowane, gdzie samolot się wprowadza, puszcza się nadmuch gorącego powietrza, lód spływa, suszy, prawda, samolot i samolot wychodzi mało, że odlodzony, ale równomiernie nagrzany i wnętrze, i zewnętrzne. I to jest bardzo ważne. Natomiast my po odlodzeniu ogrzewamy samolot od wewnątrz przy pomocy agregatu MP300, który tłoczy gorące powietrze do wewnątrz do samolotu. Nie jest to też najlepszy sposób, dlatego że się ogrzewa wnętrze konstrukcji, zewnętrzna konstrukcja jest jeszcze zimna, wytrzymałości materiałowej itd., itd. Niemniej jednak wszystkie te sposoby są sposobami prymitywnymi, ale w niczym nie ułatwiają bezpieczeństwo. Po prostu są dodatkową dla nas trudnością. I stąd nasze częste spoglądanie w kierunku Rębiechowa, tak, które widać, laski, które widać od nas, z naszego lotniska, żeby wreszcie jakoś zacząć uczciwie pracować.
A jakie trudności ma wieża prowadząca wszystkie loty? Na wieżę kontrolną, gdzie pełni właśnie dyżur pan Dziawgo, idę z naczelnikiem portu lotniczego panem Hirnle.
Mury 6/8, 500 metrów w Gdańsku.
To samolot, który leci skąd, proszę pana?
Z Warszawy.
Ale w lecie podobno mieliście panowie taką sytuację, że co 10 minut startował albo lądował samolot, tak?
No, były jeszcze mniejsze przerwy. Było tak, że co 2 minuty lądowanie i start.
To jak, Młucka, jak na stary port lotniczy Gdańsk, to była to naprawdę
jest,
ciężka.
To jest bardzo, bardzo robota, dużo, prawda? Tak? Było nawet za dużo z naszej strony robione,
tak,
nie?
Nawet na tak wielkim lotnisku i bardzo nowoczesnym jak Orli, to samolot startuje albo ląduje co minuta.
No tutaj, to nie ma porównania.
Tak, ale
nie ma porównania.
Tam mają wyposażenie.
No właśnie, u nas brak jest środków radionawigacyjnych raz, a drugi raz właśnie tych stref wyczekiwania dla samolotów. No teraz o tyle nam się polepszyło, że po prostu władze nasze nadrzędne umożliwiły wyloty z lotniska Gdańsk przez Kmiecin, nie? Także teraz, przypuśćmy, starty samolotów odbywają się w jednym kierunku, a lądowania idą z drugiego kierunku i to nam właśnie umożliwia tą większą przepustowość. Ale to jest historia taka już naciągnięta, że na dłuższą metę to trudno by było ewentualnie, nie, w ten sposób traktować sprawę.
Teraz ruch jest stosunkowo mniejszy niż w lato, z tym, że pogody się zaczynają. Niski pułap chmur, na to znowu będzie więcej pracy dla radarów.
My mamy tutaj w ogóle taką nietypową sytuację w Gdańsku, dlatego że wspólnie z nami użytkuje to lotnisko jeszcze i lotnictwo sanitarne, i aeroklub. I te wszystkie przyloty małych samolotów właśnie też czasem utrudniają po prostu pracę ze względu na to, że za duży bałaganik jest, nie ma łączności z tymi małymi samolotami. Wtedy trzeba naprawdę uważać, pilnować się, żeby nie doprowadzić do jakiejś kolizji.
Zwłaszcza, że przy morzu coraz bardziej wchodzi już
to
na raz, lotnisko
tak,
i domy to jest
przeszkody.
Tak. 029. Czy pan już widzi ziemię?
Tak, zaraz będziemy z całkowitą widzialnością.
To następny samolot?
Tak, następny samolot. 29, zrozumiałem. I podejdziecie z trasy na 03, ciśnienie 761,8 i zgłoś się prostą.
761,8 na 03, prostą zgłoszę.
W lecie mieliśmy około 42 operacji. To jest 22 lądowania, 22 starty.
To jest bardzo
więc
dużo.
Więc jak na Gdańsk, na warunki te Gdańska, ruch jest bardzo duży. I jakoś musieliśmy sobie z tym poradzić.
I co jest bardzo ważne, ja zaraz odpukuję w niemalowane drzewo, bo wiem, że lotnicy wszyscy są przesądni. Nie było wypadku.
Oby tak dalej.
W tej chwili odlatuje 6 już z kolei samolot, odkąd jestem tutaj na lotnisku. a ja rozmawiam z panią Wandą Zalewską, zastępcą kierownika do spraw handlowych. Pani pracuje tu już bardzo, bardzo długo.
Tak, wstyd się przyznać, ale już ponad 20 lat.
Zdaje się, jeśli chodzi o ilość pasażerów, to pobiliście ostatnio rekord.
W porównaniu na przykład z Wrocławiem, który jest bardzo ruchliwym ośrodkiem, i Krakowem, 50% więcej. I jeszcze najważniejsze, że dzień lotny w Gdańsku to się
jest krótki.
Zaczyna się gdzieś koło godziny 6, ale kończy się już o godzinie w tej chwili o 15, podczas kiedy lotniska w Krakowie i we Wrocławiu pracują do późnych godzin wieczornych. Mieliśmy sporo czarterów, pasażerów zagranicznych, ze statków zagranicznych. To były różne statki, to były statki amerykańskie, francuskie, fińskie, norweskie, które przypływały do Gdyni i stąd pasażerowie lecieli i zaczarterowanymi samolotami, i samolotami rejsowymi na zwiedzanie Warszawy. Byli w Warszawie dzień i wracali z powrotem na statek. Bardzo byli zadowoleni z tych rejsów.
Nawet z naszych skromnych samolotów, bo w tej chwili do Gdańska najwyżej może przylecieć Antonow, prawda?
No właśnie, tak. To jest mały samolot. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Ulokowanie na wybrzeżu przedsiębiorstw handlowych, przedsiębiorstw czyplenderskich, maklerskich, stocznie, morskie agencje, Centromor, to właśnie nam dostarcza klientów zagranicznych i my te sprawy załatwiamy tu na miejscu. Także działalność zagraniczna oddziału wzrasta z każdym rokiem.
Wszystkie te względy, zarówno techniczne, sytuacyjne, ekonomiczne, jak i względy bezpieczeństwa przede wszystkim, zadecydowały o tym, że 13 kilometrów od centrum Gdańska w Rębiechowie powstaje nowe lotnisko. Buduje je Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, to główny wykonawca. Teren budowy jest wielki, ale już zorganizowany. To całe osiedle budowniczych. Na drogę startową jedziemy z głównym technologiem, inżynier oficjalską i kierownikiem robót Mieczysławem Ciepłuchem. W tej chwili jesteśmy na nowo budowanym pasie startowym, prawda?
Tak. Długość pasa startowego wynosi 2800 metrów, szerokość 45 metrów.
W pierwszym etapie, bo później będzie przedłużone na 3600. Będzie zamieniona na pierwsze kategorie. Teraz robimy drugą kategorię.
Takie lotnisko, na którym będą mogły absolutnie wszystkie samoloty. Ponaddźwiękowe również.
Lądowe.
Wyobrażam sobie, jakie tu były pagórki, górki. Tam z boku zresztą widać.
To właśnie, proszę Państwa, stoimy na 2 kilometrach już i położona jest podbudowa z chudego betonu grubości 20 cm.
A na to jeszcze przyjdzie?
Na to przyjdzie jeszcze warstwa izolacyjna 1 cm. I później potem 26 cm betonu o wytrzymałości RW450.
I chyba pani jako główny technolog najwięcej kłopotów miała z utwardzeniem gruntu, żeby on był twardy, prawda?
Rzeczywiście nasypy formowane są z piasków drobnoziarnistych. Trzeba było rzeczywiście dużego wkładu pracy, żeby to doskonale zagęścić. Bo pod drogę startową zagęszczenia muszą być bardzo wysokie.
Pan zdaje się już nie na jednym lotnisku.
A nie, już 12 lat jestem na lotniskach i wszelkie moje roboty były robione. Betonowy, asfaltobetonowy, także mam kartę ładną w swoim życiu. Mosty, teraz lotniska.
Ta część drogi startowej jest na glinach.
Musieliście też wysiedlić, zdaje się, dużo ludzi, bo widzę, że tutaj domy jeszcze są, ale chyba one też znikną.
Osi pasa już wysiedliliśmy, rozebraliśmy, a te, co stoją z boku, to mają termin do końca roku wszystkie wysiedlić.
Proszę pana, to jest ta najważniejsza maszyna, tak, którą pan dozoruje. Pan jest tutaj majstrem.
Tak, to jest podbudowa.
Tak. Pracuję jako majster. Nie widzę swojej pracy gdzie indziej, bo ja bym się zanudził. Ja bym gdzieś był w jakimś zakładzie pracy, gdzie jest zakład pracy zamknięty. Tutaj jestem bez przerwy na powietrzu. Mimo, że ta pogoda nieraz da się we znaki, zima i jesień, i wiosna, te słoty, deszcze, a za to w lecie mam za darmo plażę, bo mam opalanie za darmo.
Pracuję tutaj jako fizyczny pracownik.
Ta maszyna jest podobno bardzo dobra.
Zagęszczarka, ona zagęszcza beton, ubija, rozkłada beton. Także to jest cały zestaw maszyn radzieckich. Ciężkie warunki w tej chwili, dzisiaj pada deszcz,
tak.
Mokro, wszyscy na pasie tu jesteśmy i staramy się, żeby lotnisko oddać w terminie, prawda?
I w tej chwili pracujemy od godziny 6 do 18 na wydłużonym dniu pracy, a nawet i dłużej. Warunki to są do tego stopnia ciężkie, że trudno jest dojechać w wywrotce z betonem tutaj pod betoniarkę. Niekiedy to trzeba podpychać betoniarkę spychaczami, żeby do maszyny można było dostać się z betonem. To jest okropnie ciężko.
wiatr dmucha, a tutaj deszcz na nas leje, tu glina.
No cieszy nas to, że takie lotnisko budujemy, prawda? No i to jest pierwsze lotnisko w Polsce, no i staramy się, będziemy się starać, żeby zbudować, żeby to był jakiś pokaz dla innych. Dalej przykład, że potrafiliśmy zbudować takie nowoczesne lotnisko.
Przede wszystkim u ludzi jest u naszych duch zadowolenie wtedy, jak idzie robota bardzo dobrze. Jak nie ma nawalanek, to każdy jest zadowolony. Przede wszystkim ludzie są zadowoleni z tego, że raz, że zarobił więcej, a po drugie to widać jego efekt pracy, że o dużo zrobił. A jak jest mało, to każdy jest niezadowolony, niesnaski, jeden na drugiego tam.
Maszyna stanęła, aż dziwne, że no, tak cicho.
A maszyna stanęła w tej chwili, bo nie ma żadnej wywrotki z betonem.
Betonem nie dojechała.
No zmarzliśmy okropnie i trzeba było się tutaj schronić w tym wozie Drzymały.
Prowadzicie ten taki cygański żywot od wielu lat już, prawda?
No ja już 20 lat w takim cygańskim żywocie żyję. Jakoś to mi schodziło i byłem zadowolony z tej pracy. Cały czas pragnąłem być na lotnisku, aż się wreszcie dostałem. I tu mi daje zadowolenie ta robota. No ja nie wiem, ja może jestem za bardzo nerwowy albo jakiś, bo ja już o 4 rano już jestem na budowie.
Mnie bardzo cieszy ta robota. Tyle lat pracuję w tym zawodzie, ale takiej roboty jak tu, to mnie bardzo cieszy.
A rodzina gdzie?
A rodzina mam w Kornowie. A ja tu pracuję na hotelach. No i zadowolony jestem. I stale w delegacji. Tak człowiek do tego przywykł. Raz na 2 tygodnie do domu, nieraz raz na miesiąc, zależy.
Także pan nawet nie wie, kiedy dzieci się urodziły i wnuki, tak?
A, no to się wiem.
No tutaj się nie mamy jeszcze takiego lotniska w Polsce.
W Polsce takiego lotniska jeszcze nie ma. To jest lotnisko międzynarodowe, gdzie tu będą startować samoloty najcięższe. W tej chwili dziennie to my robimy 300 metrów bieżących podbudowy, betonu. 7 metrów szerokości.
Zatrzymaliście w tej chwili tak, te maszyny, tak? A pan jest tutaj operatorem.
Operatorem maszyny tutaj jestem, fibrowej kańczarki. Drugi rok, to jest nowa maszyna, radziecka maszyna.
Ale wydawałoby się, proszę pana, że my nie mamy żadnych doświadczeń z budową lotniska.
A my mamy doświadczenia.
Mamy? Bośmy,
tak, mamy, bo myśmy właśnie budowali lotniska wojskowe, a teraz my przeszli na cywilne. I to mnie bardzo cieszy. Zaczęliśmy późno, bo roboty były zaczęte późno. Przygotowania pasa było późno. Tak, żeśmy zaczęli robotę od lipca pierwszego, także prawie połowę roboty mamy już, większą połowę skończone pasa. Tak staramy się i chcemy, żeby na przyszły rok, na przykład w tym roku jeszcze ukończyć budowę pasa. Na zarobki nie można narzekać w tej chwili.
I opiekę tutaj pewną macie, bo i mieszkacie tutaj.
Tak, mamy hotele, w tej chwili mamy hotele nawet nieźle wyposażone, dobre. No, w tej chwili jest kotłownia w budowie, no, starają się, żeby jeszcze przed mrozami założyć nam centralne ogrzewanie, w tej chwili zakładają już. Także hotele tak jak mieli teraz, w tej chwili nie mieli do tego czasu.
Wszyscy tu pracujący często spoglądają na plan przyszłego lotniska, zwłaszcza dyrektor oddziału Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, pan Janusz Błoński.
Patrząc na ten plan rozłożony przed nami, jest to lotnisko, które będzie przyjmowało typy samolotów łącznie z samolotem IL-62.
I z Kopernikiem też?
Oczywiście, Kopernik jest samolotem dużo lżejszym od IL-62 i uważamy, że Kopernik to będzie częstym gościem na tym lotnisku. Lotnisko jest budowane z rozmachem i jest zostawiona rezerwa na wydłużenie drogi startowej do 3600 metrów. Jest wyznaczony teren pod drugą drogę startową w przyszłości, jak będzie za mała przepustowość lotniska Rębichowskiego. Chyba Gdańsk będzie miał najnowsze lotnisko w Polsce. My jako gdańszczanie dołożymy wszelkich starań, żeby to lotnisko miało pierwsze miejsce w Polsce. A widzimy tutaj bagna, gdzie musieliśmy wytorfować torf na głębokości do 5 metrów. Dworzec będzie super nowoczesny. Na pewno pobije dworzec budowany w Okęciu, ale dworzec będzie stawiany dopiero w drugiej fazie roku.
Po 74
roku.
Ale w 74 jest, proszę pani, przewidziane, że pierwszy samolot stanie?
Tak jest. Samoloty już będą lądowały i dworzec towarowy będzie już wybudowany i potem adaptowany właśnie, od razu adaptowany jako dworzec pasażerski.
No to jest ogromna inwestycja chyba po porcie północnym, największa w naszym województwie, a chyba jedna z większych w Polsce.
Lotnisko będzie miało dużą przepustowość, będzie mogło przyjmować dużo samolotów i w dzień, i w nocy.
Spotykam również i przedstawiciela inwestora, nareszcie w mundurze lotniczym kogoś, i pan Sadaj.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszy i drugi etap, lotnisko będzie wyposażone w takie urządzenia wizualne, wzrokowe, świetlne i radiolokacyjne, radionawigacyjne, ażeby można było samoloty przyjmować, jak również odprawiać, czyli startować i lądować we wszystkich warunkach atmosferycznych. Do tego będą służyć takie urządzenia jak oświetlenie typu kalwerta, światła po osi pasa na 900 metrów od skraju pasa, odpowiednie reflektory, odpowiednia ilość świateł. Następnie, jeżeli chodzi o radio nawigacyjne, to będzie wyposażone lotnisko w tak zwany ILS, instrumentalny system lądowania. I te dwa urządzenia, no to są urządzenia niemaleńkie, to są urządzenia, które potrzebują bardzo dużo rozbudowania różnych najróżnorodniejszych radiolokacyjnych, radiolatarni, radiogoniometrów i innych urządzeń, tylko w skrócie je nazywam ILS, będą pozwalały właśnie na precyzyjne lądowanie i startowanie w tych nawet najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.
To będzie piękne lotnisko.
Piękne lotnisko. Gdańsk będzie chlubą. Polska cała będzie nam zazdrościła.
Nad światem będzie latał samolot o nazwie Gdańsk.
Samolot o nazwie Gdańsk. Mała sprawa, a szczyt Góry Lodowej. On będzie startował i lądował z lotnisk całego świata. A jego lotnisko macierzyste jakie jest, takie będzie. Dyrektor portu lotniczego w Rębiechowie, Andrzej Ruciński.
Jest to bardzo miły akcent, ale on nie ma wpływu na działalność komercyjną ani portu, ani przewoźnika.
Czyli to w zasadzie byłaby tylko działalność, powiedzmy, reklamowa gdańska.
Tak, no jest to taki miły zwyczaj na świecie, że samoloty nazywa się najczęściej właśnie nazwami miast. Kultywujemy to samo w Polsce. Ten samolot kosztuje circa about 60 do 80 milionów dolarów. Za te pieniądze może pan zmodernizować wszystkie porty lotnicze w Polsce i całą przestrzeń powietrzną.
Samoloty kosztują majątek. Na razie płacą za nie Amerykanie. Dlaczego? Pełnomocnik prezydenta Clintona do spraw lotnictwa Elis Motur. Stany Zjednoczone popierają poprawę stanu wyposażenia polskich linii lotniczych. Działa w USA bank importowo-eksportowy do pomocy narodom takim jak Polacy, w takich zakupach jak ten. Zanim pożyczymy pieniądze, bardzo uważnie sprawdzamy projekt organizacji i firmy, która od nas pożycza. Oceniamy, czy są prawdziwe te cyfry, które nam pokazują. Uważamy Polskę za jeden z 10 najlepiej rozwijających się rynków na świecie. Lista tych państw obejmuje Chiny, Indie, Brazylię. Polska jest jedynym krajem europejskim, wyjąwszy Turcję. Dla nas jednak Turcja to nie całkiem Europa. Polska jest jedynym krajem tak dynamicznie się rozwijającym w tej części świata i dlatego dajemy wam wielkie priorytety. W ostatnich dniach został rozstrzygnięty przetarg na projekt i budowę nowego dworca lotniczego w Rębiechowie. Magister Marek Bylin.
Będzie to dworzec na około 6,5 tysiąca metrów kwadratowych w konfiguracji przyloty i odloty. Przyloty na parterze, odloty na kondygnacji plus jeden. Są już pierwsze rysunki, już niedługo ukażą się w prasie.
Będzie to, rozumiem, coś podobnego jak do tego tutaj dworca polekształniowego, w którym jesteśmy.
No nie, będzie to obiekt dużo nowocześniejszy, zupełnie innej skali.
Antoni Szczyt z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
A tu jeszcze taka drobna kwestia, postój taksy przy tym terminalu. Zrobimy porządek z postojem taksy. Chcę powiedzieć, że niedługo zostanie tu uporządkowane wszystko, łącznie z legalnością i nielegalnością postoju. Komisja specjalna przyjeżdża z policją, ze strażą miejską. Zrobimy porządek, żeby nie było mafijnego podejścia do obsługi przez taksówkarzy. To jest drobna sprawa, natomiast Wydział Komunikacji przygotowuje dla władz miasta Gdańska jeszcze raz koncepcję szczegółową przebudowy, a właściwie modernizacji ulicy Słowackiego w trzech etapach. Etap pierwszy. Pierwszy odcinek na dole, drugi odcinek leśny i trzeci odcinek do obwodnicy za obwodnicą. Etap pierwszy jest, wydawałoby się, w gruncie rzeczy najłatwiejszy, bo to jest etap leśny.
Poszerzenie...
To są cztery pasma będą. W tej chwili droga ma dwa pasy, będzie miała cztery pasy. Wyprostowanie łuków, regulacja pochyleń, zjazdy. To wszystko jest przygotowane w dokumentacji, łącznie z tym, że jest uzgodniona już wycinka lasu na tym odcinku. Natomiast etap trudniejszy to jest dolny, ten, gdzie stoją zabudowania, gdzie są strzyża potok, gdzie są kanały. To wszystko też jest przygotowywane, ale musi być przyjęta jedna koncepcja. Sposób finansowania. To nie może być droga improwizowana. To musi być prawdziwa droga, która prowadziłaby nie do Grunwaldzkiej, ale ma prowadzić dalej do portu, a połączyć port lotniczy z portem naszym morskim.
I tutaj zaczyna się problem. Wydział Komunikacji prosi o pieniądze pana prezydenta Gdańska, pan prezydent Gdańska prosi o pieniądze pana wojewodę, pan wojewoda prosi o pieniądze pana ministra, a pieniędzy nie ma. I I taka to była historia związana z budową, rozbudową i przebudową portu lotniczego w Gdańsku. Ten ostatni fragment audycji związany był również z rozbudową drogi dojazdowej do lotniska. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował, życzymy dobrego wieczoru. Andrzej Urbański.